Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na czas rozmów niedokończonych, podczas którego chcemy rozmawiać na temat bezpiecznej i mądrej edukacji. A temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam również.
Bezpieczna i mądra edukacja. Jesteśmy teraz świadkami reformy, która dokonuje się właśnie w przestrzeni edukacji. I to pytanie, czy ta reforma pomaga w tym, aby edukacja była bezpieczna i jednocześnie mądra?
Myślę, ojcze, że jesteśmy dopiero na początku drogi. Dokonał się pierwszy etap reformy, reforma strukturalna i teraz czas, żeby wypełnić ją treścią. Tak jak mówię, wydaje mi się, że jesteśmy na początku drogi, pewne założenia mamy, ale do celu bardzo daleko. Mamy ileś naprawionych złych rzeczy jeszcze od czasów niestety komuny i poprzez założenia, z którymi nie do końca się zgadzałam, czyli tymi po reformie z 99 roku, kiedy zmieniono strukturę szkoły na szkołę 6-letnią podstawową i gimnazjum 3-letnie, potem 3-letnie liceum, potem były jeszcze inne zmiany, kiedy za bycia ministrem pani Szumila sprowadziła bardzo taką krzywdzącą liceum reformę. Otóż pierwsza klasa była już jeszcze była kończącą gimnazjum, a na liceum ogólnokształcące zostało 1,5 roku, czyli właściwie kurs przygotowania do matury. To nie było wcale liceum ogólnokształcące. To, z czego ogromnie się cieszę, to, że ta reforma teraz czyniona, która weszła od 2017 roku, a w tym roku we wrześniu rozpoczęła liceum 4-letnie. Liceum ogólnokształcące. Jeszcze tylko trochę wyczyścić to liceum, które jest z różnych profili, po to, żeby ono faktycznie było ogólnokształcące i dające wiedzę taką naprawdę ogólną dla ucznia, którą można potem na studiach szlifować już tak bardzo specjalistycznie. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Póki co jeszcze dużo pracy przed nami, żeby faktycznie pozmieniać. Chociaż jeżeli mamy mówić o tym, co dobre, bo wydaje mi się, że to należy zawsze akcentować, to przede wszystkim istotna sprawa jest, że wróciła historia w bardzo dużej liczbie godzin w porównaniu do tego, co było poprzednio. Czyli, że od początku, od tej 4. klasy szkoły podstawowej aż do ostatniej klasy liceum ogólnokształcącego uczymy się historii. Nie ma historii społeczeństwa, ale historia. Zaczynamy od nowa czytać lektury. Nie przerabiamy już tylko fragmentów lektur, ale całe lektury. To jest bardzo ważne, ale to, gdzie mam wątpliwości, to jest całe spojrzenie na szkołę. Całe spojrzenie z punktu widzenia ucznia i z punktu widzenia nauczyciela. Czy jest właściwie przygotowany do tego, żeby z uczniem pracować, żeby być tak naprawdę za niego odpowiedzialnym, w pełni odpowiedzialnym, żeby kształtować go dla dobra, dla piękna i dla prawdy. Bo to, co ostatnio wkracza do naszych szkół, to niestety zaprzeczenie tego, co mówię. To jest to, czego najbardziej się obawiam, czyli wkraczania treści deprawujących nasze dzieci, czyli demoralizacja zamiast wychowania.
Pani kurator, szkoła powinna być tym miejscem, w którym młody człowiek wzrasta intelektualnie, wzrasta również duchowo, poprzez chociażby zajęcia religii, o których jeszcze wspomnimy podczas naszego spotkania. Jest to przestrzeń, w której dziecko, młodzież powinni się czuć dobrze, bezpiecznie. Rodzice, którzy puszczają dzieci, młodzież do szkół, powinni być również o tym przekonani, że jest to miejsce absolutnie bezpieczne, w którym no, są podawane treści, które budują młodego człowieka. I w tym kontekście jakże niepokojące jest to, że ideologia gender no, przyjęła bardzo duży napór właśnie na szkołę, na to, aby mieć dostęp do młodego pokolenia Polaków. Dlaczego dla tej ideologii, dla środowiska LGBT tak ważnym jest, aby wejść do szkół, aby mieć dostęp do młodych ludzi, do Polaków i jakie mogą być tego konsekwencje?
To jest bardzo przemyślana strategia. Każda ideologia totalitarna, żeby osiągnąć sukces, musi sięgnąć najpierw po dzieci. No, jeżeli po dzieci, to musi wkroczyć do przedszkoli, do szkół i potem odpowiednio kształtowane osoby wkraczają do instytucji, zmieniają kształt poprzez instytucje, kształt funkcjonowania w ogóle państwa. To jest realizacja ideologii neomarksistowskiej. Gender fantastycznie się wkomponował w tę sytuację. Mówię o ideologii oczywiście, czyli o zbiorze poglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata. Bo czymże innym jest informacja taka, że człowiek i jego płeć biologiczna nie jest czymś istotnym, że mamy do czynienia tak naprawdę z płcią kulturową, czyli nieważne są nasze cechy fizyczne, psychiczne, nieważne jest, że wyglądamy jak kobieta czy mężczyzna, odpowiednie wychowanie, wzrastanie w kulturze powoduje, że możemy być kim chcemy. Możemy być kobietą tylko z wyglądu, a faktycznie czuć się mężczyzną. Możemy inaczej czuć się rano, a inaczej po południu, czyli raz kobietą, raz mężczyzną i tak dalej, i tak dalej. Funkcjonowanie 56 płci, bo tak najczęściej dzisiaj mówią genderowcy, że jest 56, ale znamy też takie przykłady, jak chociażby ze Szwecji, gdzie jest mowa o 70, czy w innych jeszcze miejscach ponad 90 kilka. No, konia z rzędem temu, kto to naprawdę rozumie i nie ma co udawać i opowiadać, że to jest oparte na jakiejś nauce. To jest to, co my powinniśmy nazywać prostym komunikatem, że jest to absolutna bzdura. Człowiek jest albo kobietą, albo mężczyzną. Tak nas stworzył Pan Bóg i tak funkcjonujemy. Wszelkie opowiadanie o tym, co mówię, to są dziwactwa, to są rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jest zakłamywaniem po prostu tej rzeczywistości. Ale jeżeli młodemu człowiekowi już w szkole od początku mówi się, że może zmienić płeć, może poczuć się kimś innym w ciele swoim, to zaczyna funkcjonować w takim młodym umyśle wielka wątpliwość. Kim ja naprawdę jestem? I nie bardzo potrafi znaleźć się w tej rzeczywistości. Mamy ojcze badania, bo to nie jest kwestia tego, że ja coś tam sobie wymyślam. Ale jest bardzo wiele badań, które wskazują, jak bardzo można wpływać na człowieka poprzez sączenie mu takich dziwnych teorii. Na przykładzie Nowego Jorku, kiedy przeprowadzono badanie na bardzo dużej grupie osób, na początku badania prowadzone w przeciągu 8 lat na grupie ponad 24 tysiącach młodych osób, takich od wieku 14 do 18 lat, wskazywały, że dzieci przed rozpoczęciem edukacji seksualnej, które miały wątpliwości co do tego, jakiej są płci, to było około 8%. A już po 8 latach trwania seksualnego nauczania w szkołach, realizacji tego programu genderowskiego, okazało się, że w wieku 18 lat młodzież już w 1/4 miała wrażenie, że nie jest pewna swojej tożsamości płciowej. W tej grupie mieszczą się i osoby, które uważały, że są homoseksualistami, ale są również takie, które określały się jako biseksualne albo w ogóle zdezorientowane co do tego, jakiej są płci. Tak można młodym ludziom namieszać w głowie, zwłaszcza wtedy, kiedy wchodzi się z nieodpowiednimi treściami do szkoły, do nauki, kiedy na przykład młody, bardzo młody człowiek, kilkunastoletni, przechodzi fazę homofilną, czyli taką, kiedy bardziej woli osoby swojej płci, kiedy wejdzie taki seks edukator z przekazem do niego, popatrz, przecież ty, chłopcze, wolisz chłopców, zatem jesteś homoseksualistą. Świadome wprowadzanie taki kanał myślowy młodego człowieka może spowodować ogromną szkodę w jego psychice, w jego samopoczuciu. Ta grupa, o której mówiłam, już w ten sposób zindoktrynowana, niestety w dużej mierze nie będzie potrafiła założyć trwałej rodziny, podjąć poważnych zadań, chociażby takich, jakie stoi przed obywatelem danego państwa, i będzie tylko i wyłącznie zainteresowana taką sferą wyjątkową, bardzo intymną, jakbyśmy powiedzieli, prawda, człowieka, czyli po prostu seksem. Takie osoby, którym wystarczy dać do szczęścia dostęp swobodny do gadżetów seksualnych, do filmów pornograficznych, już nie będą w stanie ponieść tego odpowiedzialnego zadania rodziny i państwa i odpowiedzialności za państwo, za naród.
Podejmowane są działania mające na celu taką systemową, niestety, demoralizację uczniów. Chociażby przykładem tego jest podpisana karta warszawska, karta LGBT+, prawda? Tak. I tutaj to, o czym pani Kratow wspomina, też te metody są wręcz obrzydliwe, jakimi chce się dzieci obejmować, jakimi chce się dzieci karmić. Spójrzmy, do czego właśnie te standardy WHO, obligowałyby, gdyby to weszło do polskich szkół, do naszych szkół, nauczycieli?
Od razu sobie powiedzmy, że te standardy WHO są nieobowiązujące, tak? Nawet w ramach Unii Europejskiej, przynajmniej nie wprost, ale wieloma innymi dokumentami się nas zmusza do tego, żebyśmy realizowali standardy WHO. I jednym z takich środków do wprowadzania standardów WHO jest ta deklaracja, o której ojciec wspomniał, ale mamy wiele takich przypadków w Polsce. To nie jest kwestia tylko Warszawy, to jest kwestia chociażby Gdańska czy Łodzi, Poznania. Wszędzie są takie pomysły i takie zamiary i one są bardzo mocno realizowane. A czym są te standardy WHO? Są po prostu niszczeniem człowieka. Niszczeniem dlatego, że najwyraźniej są wskazania takie, które mówią, że najważniejszą właśnie sferą człowieka od jego narodzenia to jest jego seksualność. Czyli, że właściwie od momentu, kiedy ten mały, młody człowiek przychodzi na świat, to należy stymulować jego seksualność. Od 0 do 3, do 4 lat jest wyraźnie wskazane, że to rodzice powinni z tym młodym człowiekiem pracować w tym sensie, że wskazywać mu na różne punkty w swoim ciele, żeby go uczyć przyjemności już w tym czasie, kiedy jest tak młody. Tutaj zresztą przy poprzedniej wizycie w Radiu Maria odezwała się pani, która była przedszkolanką w Szwecji i opowiadała, że była świadkiem, kiedy Szwedka też przedszkolanka, uczyła masturbować się małego chłopca, ucząc go, że jeżeli jest zdenerwowany, to najlepszym przykładem, najlepszym sposobem na to, żeby rozładować swoje złe emocje, to jest to, żeby się masturbował. I ona go tego uczyła. W tych standardach WHO wyraźnie jest wskazane, że to rodzice, że to nauczyciele powinni właśnie w ten sposób uczyć dzieci, żeby im wskazywać na masturbację jako coś wyjątkowo pozytywnego, co powinny robić często. A my mamy potem takie sytuacje, kiedy zgłasza się mama, jak chociażby ostatnio miałam informację od stowarzyszenia Stop seksualizacji naszych dzieci, mówiąca, że ma wielki problem z dzieckiem, z dziewczynką, która non-stop się masturbuje. Ona dostała takie nauki w przedszkolu. Tam już ją nauczono pewnych technik i tak bardzo jej się to spodobało, że właściwie nie jest w stanie niczym innym się zająć, tylko właśnie stymulowaniem swojej przyjemności seksualnej. To jest wprost, ojcze, realizacja tego, co znany zboczeniec Kinsey wprowadzał wśród dzieci, które badał, wysyłając pedofilii do dzieci i z nakazem sprawdzania, ile razy na przykład potrafi małe dziecko, bo to była kwestia już od 3 miesięcy badano dzieci do kilkunastu lat i stwierdzono na przykład, że 11-miesięczny chłopiec potrafi przeżywać orgazm 38 razy. To, co to jest? To jest pedofilskie działanie i cała ta sprawa ze standardami WHO to rzecz ogromnie groźna, bo te standardy WHO mówią ni mniej, ni więcej, tylko że zadaniem i rodziców, i nauczycieli jest wprowadzanie ucznia w sferę seksualności, w sferę zaspokajania swojego popędu, który jest sztucznie rozbudzany, bo to nie jest ten czas, kiedy należy dzieciom na takie strefy w ogóle wskazywać. To jest działanie, które niszczy psychikę i właściwie już nigdy pewno to dziecko nie będzie w stanie normalnie funkcjonować, bo ono nie dorasta do pewnych działań czy do pewnych odczuwań. Ono jest pychane na siłę w sposób obrzydliwie szkodliwy.
I co najgorsze, dokonuje się to w sposób, który, patrząc chociażby na kraje Europy Zachodniej, nie mają wpływu na to rodzice.
No właśnie.
Są pozbawieni tej możliwości, aby korygować pewnego rodzaju właśnie program szkoły, czy to, jakie treści są serwowane ich dzieciom.
No proszę zwrócić uwagę, że jak mówimy o demokracji i o tym, że ludzie wszyscy powinni mieć prawa, to w krajach tak zwanej demokracji zachodniej te prawa się rodzicom odbiera. Mówi się, że to instytucje wiedzą lepiej, jak wychowywać dziecko i tych przykładów mamy ogromnie wiele. Rodzice na Zachodzie są karani, jeżeli na przykład nie pozwalają na to, żeby ich dzieci były na zajęciach właśnie edukacji seksualnej. Jeżeli się temu sprzeciwiają, są po prostu w tym momencie wobec nich są wyciągane konsekwencje z sądami. Znamy takie konkretne przykłady, chociażby ze Szwajcarii. Wydaje nam się, że to tak wspaniały, światły kraj, prawda? A w Szwajcarii znamy przykład, kiedy rodzice 7-letniej dziewczynki nie zgadzali się na takie zajęcia seksualizujące ich dziecko. Przegrali w sądach w Szwajcarii i przegrali potem już w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Czyli jednym słowem jest taka sytuacja na Zachodzie, która nam się wydaje w Polsce jeszcze dzisiaj niemożliwa, ale jeżeli nic nie będziemy robić, to za chwilę i w Polsce tak będzie. Póki co, i to trzeba bardzo jasno powiedzieć, Polska ma bardzo dobre prawo. Polska jest taką perełką wśród krajów europejskich, gdzie to rodzice mają prawo decydować o wychowaniu swojego dziecka. I jest to wyraźnie powiedziane i w Konstytucji, i w prawie oświatowym, i w preambule prawa oświatowego, które zawsze podkreślam, bo wyjątkowo pięknie i dobrze jest sformułowane. Ale proszę zauważyć, że to prawo rodziców dzisiaj jest właśnie podważane, bo tak jak ojciec wspomniał, czy to w tej deklaracji warszawskiej, czy w innych, cały czas te instytucje, które wcale nie są powołane do tego, żeby wchodzić do szkoły, one nie mają wręcz prawa wchodzić do szkoły. One sobie uzurpują prawo wchodzenia do szkoły i mówią, że wejdą i że będą te dzieci właściwie wychowywać. A to właściwie wychowywać w ich rozumieniu, to tak naprawdę jest demoralizować te dzieci. Cała masa jest takich w tej chwili inicjatyw. My wiemy o tym, że te instytucje demoralizujące dzieci są bardzo dobrze opłacane i są bardzo dobrze i są bardzo mocno zdeterminowane i faktycznie, gdzie tylko się da, to wchodzą. Bo to niekoniecznie jest kwestia stricte zajęć seks edukacji, ale to są na przykład różnego rodzaju konkursy, które się organizuje właśnie pod hasłami rzekomej równości, gdzie wyraźnie mówi się i już przekazuje się treści takie, że należy szczególnie chronić i szczególnie uważnie patrzeć na osoby, które są innej orientacji seksualnej. To mówimy o uczniach. I to samo jest nawet z podręcznikami. W bardzo wielu podręcznikach mamy już treści przemycane na temat taki, który nie zgadza się absolutnie z naszym tradycyjnym pojmowaniem rodziny. Tak? Mamy w różnych podręcznikach do języków informacje, że rodzina to właściwie taka dobra, miła i sympatyczna i rozwijająca. To jest dwóch mężczyzn, dwie kobiety, a jeżeli chodzi o rodzinę mężczyzna, kobieta i dzieci, to patologia. Mamy zakłamywanie słów, zakłamywanie znaczeń. Wszystko po to, żeby można było wejść do szkoły i rozpocząć taką pełną ideologizację dzieci właśnie w ramach ideologii gender, niszczącej ideologii, zupełnie niezgodnej z naszym pojmowaniem świata, z tradycyjnym pojmowaniem przez nas świata i naszą kulturą.
Konstytucja gwarantuje rodzicom to, że mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W tym kontekście jednak niepokoi, czy nasuwa pewnego rodzaju znak zapytania, list, który Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystosował do pana ministra Dariusza Piątkowskiego tuż przed tak zwanym tęczowym piątkiem, gdzie możemy przeczytać. Cytuję. Musimy zatem zrównoważyć prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo dziecka do otrzymania edukacji. Czyżby właśnie pewnego rodzaju proces, który ma miejsce na Zachodzie, chciał być przeniesiony również do naszej ojczyzny, aby w tym wymiarze seks edukacji, choć to jest bardzo negatywne sformułowanie, bo tutaj żadnej edukacji nie ma. Tu jest deprawacja. Także miał miejsce w Polsce, aby zabrać rodzicom, ograniczyć rodzicom tę możliwość właśnie konstytucyjną do tego, aby stanowić o tym, w jakim kierunku chce wychowywać swoje dziecko. Czy tutaj nie mamy pewnego rodzaju już takiego rozmiękczania gruntu?
Ale oczywiście ta wypowiedź rzecznika pana Bodnara jest jedną z wielu, ale pan Bodnar jest bardzo ważną osobą, ma bardzo ważne stanowisko i jego słowa są szeroko komentowane. Jeżeli on w tym momencie podejmuje taki temat i mówi, że rodzice mogą się mylić, to jest to w czystej formie, prostej formie kontynuacja tego, co znamy już od bardzo dawna i co obserwujemy na Zachodzie. To jest właśnie to, że nagle mówi się, że dziecko nie ma być osobą, której rodzice wskazują drogę, ale jakaś instytucja państwowa. tak? Że rodzice mogą być bardzo zacofani, a dziecko musi dostać nowoczesną, pełną wiedzę. A jeżeli tak, to trzeba tym rodzicom tą wiedzę, to prawo dysponowania, a raczej wychowywania właśnie dziecka odebrać. I my to mamy, jest to w Polsce znane już też zjawisko, chociażby za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej PSL. Pamiętamy, że mniej więcej w 2009 i później w latach wchodziły swobodnie dosyć do przedszkoli chociażby i szkół i różnego rodzaju takie działania indoktrynujące, demoralizujące dzieci. Pamiętamy sytuację chociażby w przedszkolach na Śląsku, w takiej grupie przedszkoli, gdzie rozpoczęto takie mieszanie dzieciom w głowach od tego, że na początek kazano im przychodzić, chłopcom przede wszystkim, kazano przychodzić w spódniczkach, prawda, w sukienkach, a potem kazano im odgrywać rolę. Już tym małym dzieciom, bardzo małym dzieciom kazano odgrywać rolę takie, żeby nie można było za bardzo powiedzieć, że faktycznie jesteś chłopcem, bo chodziło o to, żeby ich tą tożsamością, tym oczywistym przecież oczywistą sprawą, jakoś to poczuciem własnej płciowości, żeby tym wstrząsnąć, bo tak właśnie jest z tą ideologią gender, że wszystko, co jest oczywiste, co jest jasne, należy jakoś pomieszać i dać ludziom wątpliwość do tego, co jest dla nas jak najbardziej oczywiste. Chodzi o to, żeby nie było żadnych wartości, żeby wszystko można było zanegować, żeby też nie było żadnej władzy, która jest oczywista, żeby można było powiedzieć na to, co dobre, że jest złe. Wszystko już znamy i wszystko wiemy, że jest i w jaki sposób jest realizowany. Scenariusz wchodzenia ideologii gender na Zachodzie jest absolutnie nam świetnie znany i kwestia jest tylko taka, czy my zechcemy popatrzeć na to, zobaczyć, jakie to niesie ze sobą niebezpieczeństwa i czy jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, że my odrzucamy tą ideologię neomarksistowską, genderowską, daleko od siebie. A my, Polacy, jesteśmy przecież tym narodem, który jest tak mocno doświadczony komunizmem, totalitaryzmem i nazistowskim i totalitaryzmem komunistycznym. Jak możemy dzisiaj w ogóle przypuszczać do siebie myśl i nie przeciwdziałać temu, że kolejny totalitaryzm do nas się zbliża? Ja mam nadzieję, że Polacy się obudzą i że wszyscy gremialnie powiemy, że się nie zgadzamy na tą niewolę, którą niesie ze sobą właśnie ideologia gender.
Pani kurator przytoczyła przykład przedszkoli sprzed paru lat, gdzie właśnie przybierano wszystkich uczniów, prawda? Czy to w stroje chłopców, czy dziewczynek. No ta idea gdzieś wróciła, bo dopiero co słyszeliśmy, prawda, w jednej z poznańskich szkół o tak zwanym dniu spódniczki, w którym to każdy z uczniów mógłby przyjść do szkoły właśnie ubrany w spódniczkę. Pytanie, po co? Jaki sens to ma? A co z uczniami, którzy absolutnie tego nie akceptują, którzy mogliby się spotkać z pewnego rodzaju też ostracyzmem i wytykaniem palcem?
Ale proszę zobaczyć, jaka to jest perfidia, jakie to jest przekupywanie, jakie to jest podstępne niszczenie. Przyjdziesz, chłopcze, w sukience czy w spódniczce, nie będziesz pytany, tak? Czyli coś za coś. Już cię kupuje. Po co to wszystko? No po to właśnie, żeby kolejne granice przekraczać. Przekroczona raz granica, chociażby wstydu, i pokazanie, że możesz z najbardziej intymnymi pomysłami wychodzić, no powoduje, że coraz szybciej idziemy w kierunku tego zła, a nie widzimy, coraz mniej mamy zahamowań. No są takie sytuacje, jak chociażby z podręczników niemieckich można przecież przytoczyć, kiedy dzieciom od 9 roku życia pokazuje się różnego rodzaju fantomy, tak, genitalia, gdzie pokazuje się i namawia do tego, żeby pokazywać stosunek seksualny. Są ćwiczenia zbudowania burdeli dla wszystkich. Ja przepraszam, ale tak naprawdę jest. Ja mówię tak, jak jest napisane. Dla wszystkich orientacji seksualnych dzieci dostają takie zadanie. Skonstruuj burdel, w którym każda orientacja seksualna znajdzie dla siebie miejsce i znajdzie swoje zadowolenie. To mają robić dzieci. Do czego to wszystko zmierza? No do tego, żeby wszystko, co my dzisiaj uznajemy za złe i niszczące, zostało uznane za coś normalnego, za coś zupełnie zdrowego. I jeżeli tak, to kochani, wszystko wam wolno. I to ma być ta wolność. Nikt nie tłumaczy tym biednym dzieciom, że wchodząc w taką pułapkę, kiedy naprawdę nie stawiam sobie żadnych ograniczeń, że nie dbam o swój własny rozwój, a idę w takim bardzo łatwym, bardzo niszczącym kierunku, to nic z mojej wolności. To staje się niewolnikiem.
Bezpieczna i mądra edukacja to temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja. Wraz z nami jest pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Zapraszamy również widzów oraz słuchaczy do współtworzenia naszych dzisiejszych rozmów. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. O bezpiecznej i mądrej edukacji, o takiej edukacji chcemy rozmawiać, ale aby ona taka była, widzimy różnego rodzaju przeszkody, różnego rodzaju też siły, które no dążą do zupełnie innych rzeczywistości, bo w ogóle na początku to trzeba byłoby nam chyba wyjść od tego, co to znaczy bezpieczna i mądra edukacja, bo widzimy, że dzisiaj no, każdy niestety ma swoją prawdę i dla kogoś bezpieczna znaczy zupełnie coś innego niż dla mnie. Ale wracając jeszcze do kwestii właśnie tych różnego rodzaju środowisk, które wkraczają do naszych szkół z ideologią gender, LGBT, to wszystko dokonuje się pod takim płaszczykiem tolerancji. Tolerancja, bądźmy tolerancyjni dla siebie, jakby tej tolerancji gdzieś no, diametralnie brakowało w naszych szkołach, jakby to był jakiś główny problem naszych szkół i młodych ludzi, którzy nie są tolerancyjni. Pani kurator, o ile tutaj chodzi, na ile chodzi właśnie o dobro tych dzieci, które dotknięte są zaburzeniami seksualnymi, o to, żeby otoczyć je opieką, a na ile chodzi o perfidną taką promocję właśnie ideologii LGBT, ideologii gender?
Ja myślę, że tylko i wyłącznie chodzi o tą perfidną właśnie, to perfidne działanie w celu zepsucia człowieka. Takie zepsucie człowieka przecież spowoduje, że te osoby będą łatwe do manipulacji, do ustawiania według jakiegoś tam wzorca. A to, co jest najgorsze, to faktycznie olbrzymie, obrzydliwe w tej chwili zakłamanie w słowach, prawda? Mamy do czynienia z masowym niszczeniem pojęć właściwych, które znamy, i nadawanie zupełnie innego znaczenia słowom kluczom. I takie najważniejsze i najbardziej przecież ewidentnie poszkodowane słowo to tolerancja. Tak? I słyszymy non-stop o tolerancji, ale jak przypatrzymy się, o jaką to tolerancję chodzi, to okazuje się, że pod słowem tolerancja dzisiaj kryje się kwestia nietolerowania innych oprócz tych naszych, tak? Więc to nie jest kwestia oczywiście tylko słowa tolerancja, ale ono jest tutaj najbardziej według mnie poszkodowane. Cały czas słyszymy, że w imię tolerancji to należy na przykład w naszych szkołach, tu wracam do tej karty warszawskiej deklaracji LGBT+, że należy wystawić jakieś osoby nazwane latarnikami i te osoby mają wychwytywać w szkole takie osoby, które nie są heteroseksualne. Tutaj jeszcze kwestia tego słownictwa bardzo takiego specjalistycznego. I po co? No po to, żeby tym osobom, na przykład czującym się homoseksualistami, służyć pomocą, wyjątkową pomocą, tak? Czyli te osoby homoseksualne mają mieć zupełnie inne prawa. To już nie chodzi o to, o żadną równość. Chodzi o to, żeby te osoby otrzymały inne prawa, lepsze prawa, czyli chodzi o afirmację tego środowiska i taki jasny komunikat, jasny sygnał do wszystkich dzieci. Jeżeli będziesz homoseksualistą, jeżeli będziesz czuł się kimś innym, nieheteroseksualną osobą, to jesteś lepszy, to jesteś oryginalniejszy, to jesteś wart mojego zainteresowania. To jest absolutne zakłamanie samej idei szkoły. Szkoła jest miejscem, gdzie wszyscy zasługujemy na szacunek. Każdy uczeń. I nagle wchodzą ci ludzie, którzy mówią o sobie, że właśnie tutaj szanują tolerancję, że chcą równości i tak dalej. I mówią, hola, stop. Tolerować to my możemy tych, którzy odpowiednio będą podchodzić do osób, które czują się inne. I nie ma mowy o tym, że wszyscy zasługujemy na szacunek, bo są tacy, którzy zasługują na ten szacunek dużo bardziej. No, to jest tak jak z każdym jednym słowem, które dzisiaj jest zmieniane. Ich znaczenie jest absolutnie zakłamywane. Jak mówi ktoś, że kocha rodzinę, to znaczy, że jest homofobiczny. Jak ktoś mówi, że kocham ojczyznę i jestem patriotą, to znaczy, że jestem faszystą, że jestem ksenofobem i tak dalej. To jest cała wojna kulturowa, która się dzisiaj toczy, bardzo niebezpieczna.
Zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, tu jest Anna z Częstochowy. Chciałam się odnieść do wypowiedzi pani Nowak. Muszę powiedzieć, że ponad 30 lat jestem obywatelką również Szwajcarii. I ona wspomniała przykład do Szwajcarii, jak to rodzice przegrali w Strasburgu i jak to bardzo źle jest w Szwajcarii, w szkołach szwajcarskich. Muszę powiedzieć, że ta pani troszkę się myli, może tylko zna to, co było gdzieś napisane. Ponieważ w Szwajcarii nigdy nie było tak zwanych piątków LGTB. Przez ponad 32 lata, które byłam w Szwajcarii, moja córka nigdy nie miała takiego szkolenia LGTB. Jeżeli są, to są być może w jakichś pojedynczych kantonach. Chciałam tylko jeszcze zwrócić uwagę do tego, że nawet takie 20 minut, takie czasopismo gratis, które jest w Szwajcarii, napisało, że poprzez uzależnienie od masturbacji może być w ciągu jednego roku może dojść do 17 osób, które mogą umrzeć, czyli w przypadku śmiertelnych ze względu na masturbację. I co bym mogła powiedzieć tu teraz Polakom? My, Polacy, tylko mówią, co jest źle na Zachodzie, co jest źle na Zachodzie, a właściwie nie widzą, co jest u siebie na swoich własnych podwórkach. Jak tu się podchodzi do sprawy, jak tu się kłamie i ci Polacy myślą, że są w jakimś kraju, gdzie żadne błędy i żadne grzechy nie istnieją. Chciałam tylko powiedzieć, szkoła jest słaba, nauczyciele nie mają odpowiednio wykształcenia i nikt, każdy robi to, co chce. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Anno, pozdrawiamy Panią. Pani Anna dzieli się swoim osobistym, prawda, doświadczeniem też i pobytu pewnie na Zachodzie. To, co Pani mówi właśnie odnośnie tego podwórka naszego, no widzimy, co się dzieje na naszym podwórku i też widzimy jakże wiele dobra, absolutnie tego dobra i na Zachodzie też widzimy wiele dobra i cieszymy się i to, co dobre, to, co piękne, chcemy przeszczepiać do Polski absolutnie. Ale też widzimy, nie jesteśmy ślepi, widzimy to, co jest negatywne, prawda? Jakie skutki są takie czy innych właśnie ideologii, które się rozszerzają i temu chcę powiedzieć nie. Konkretnie nie.
Dokładnie tak, ojcze. Ja odpowiadając na zarzuty pani Anny, tak, oczywiście, że ja mówię o sytuacji, o której przeczytałam i która jest sprawdzona. Natomiast jeżeli pani mówi, że u nas, że nie widzimy tego, co jest złe u nas, widzimy i bardzo staramy się, żeby to, co złe, poprawić. Mówię o samej szkole. Nie odnoszę już się w tej chwili do sytuacji politycznej. Z całą pewnością jednak mądrość człowieka powinna polegać na tym, że jeżeli widzimy coś złego, to musimy temu przeciwdziałać. I my, widząc to, co jest złe, staramy się tego nie dopuszczać do funkcjonowania chociażby w naszych szkołach. Dlatego, że polscy rodzice będą mieli odebrane prawa do decydowania o wychowaniu i o kształceniu własnych dzieci.
Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Krzysztof z Tarnowa. Bardzo serdecznie pozdrawiam panią kurator. Ja jestem dumny, że nasze województwo ma takiego wspaniałego kuratora. I też zastanawiam się, dlaczego w innych województwach tak nie jest, od czego to zależy, że po prostu u nas jest tak, a gdzie indziej jest po prostu gorzej, jeśli chodzi o kuratorów przynajmniej. Natomiast jeśli chodzi o taką konkretną rzecz, z którą dzwonię, to jest, proszę Państwa, taki podręcznik, który mam przed sobą. Gdyby sobie ojciec mógł zapisać, albo pani kurator. Jest to wydawnictwo PWN, jest to podręcznik do rewalidacji osób niepełnosprawnych umysłowo, na którym pracują nauczyciele, no po prostu zajmujący się takimi osobami upośledzonymi w stopniu, powiedzmy, umiarkowanym. Jest to podręcznik zatytułowany Uczucia w nas i w relacjach ze światem. Może nie będę wymieniał już autorek, bo można sobie znaleźć na internecie dokładnie. I o co mi chodzi? Jest tutaj strona numer 43, na której jest opisana, powiedzmy, w sposób obrazkowy sytuacja, co to jest zakochanie. No i nauczyciel musi na podstawie tego wytłumaczyć takiej osobie upośledzonej umysłowo, co to jest zakochanie. I właśnie na tej stronie 43 jest zdjęcie dwóch kobiet siedzących gdzieś na ławce, głaszczących się po głowie, no i jest opis do tego zdjęcia, że czasami zdarza się, że mężczyzna zakochuje się w mężczyźnie, a kobieta w kobiecie. No i powiedzmy, że to jest jakaś taka, nie wiem, informacja, która ma trafić do tej osoby niepełnosprawnej umysłowo, że tak może być. Tylko ja się zastanawiam, po co takim osobom mieszać w głowach. Dlaczego nie można poprzestać na tym, że zakochanie to jest między mężczyzną a kobietą, tylko jeszcze karmić takimi informacjami właśnie, no, że zakochanie to jest też między kobietą a kobietą. No. I to mi się troszkę nie podoba. Nie wiem, jakby się pani kurator do tego odniosła, czy to też jest jakiś element ideologii gender, czy nie. No, gdyby to państwo mogli sprawdzić i odnieść się do tej sytuacji. Bardzo jeszcze raz dziękuję za wszystko, pani kurator. Pozdrawiam serdecznie i obiecuję, że będziemy się za panią modlić wraz z moją małżonką, która jest właśnie nauczycielem. Także dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękujemy również. Panie Krzysztofie, pozdrawiamy pana, małżonkę, całą rodzinę. Pani kurator, prosimy.
Bardzo dziękuję. To bardzo wzruszające to zapewnienie, zwłaszcza modlitwie. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam gorąco, ale chcę powiedzieć, że to, co Pan mówi, to jest absolutnie politpoprawność. W ramach tej politpoprawności nie odpuszcza się nikomu. Nie odpuszcza się ani osobom, które są niepełnosprawne umysłowo. Nie odpuszcza się nikomu. Każdy musi dostać tą swoją dawkę. Dawkę wpisującą się w realizację ideologii gender. No niestety, ja to też już wiem. To jest kolejny przykład. Bardzo za to dziękuję. Z całą pewnością... To jest tylko jeszcze jeden znak do tego, żeby powiedzieć, że to jest bardzo niebezpieczna ideologia i że te osoby i te struktury, które wprowadzają, bo to już tak można powiedzieć, ideologię gender, nie przepuszczą naprawdę nikomu. Tu cel jest jasny. Chodzi o to, żeby wywrócić cały porządek społeczny, zniszczyć cywilizację przecież naszą łacińską, chrześcijańską, bo czas na inną ideologię.
Organizacje promujące ideologię LGBT często tłumaczą się tym, że tego typu akcje, jak na przykład Tęczowy Piątek, czy właśnie w związku z tymi spódniczkami, to są inicjatywy oddolne. Są to inicjatywy płynące od uczniów, od samorządu uczniowskiego. I teraz tutaj pojawia się takie dwojakie pytanie. Pierwsze to jest takie, czy to nie jest pewnego rodzaju właśnie próba zepchnięcia odpowiedzialności za organizację właśnie tych, którzy faktycznie stoją za tym, na uczniów. A druga sprawa, czy możemy pozwolić sobie, aby szkoła była takim poligonem doświadczalnym, żeby to właśnie oddać uczniom prawo do decydowania o tego typu sprawach, gdzie powinna być ta relacja mistrz-uczeń. I to mistrz prowadzi ucznia po drogach, wskazując, to jest niebezpieczne, to jest dobre. Idź, proponuję tą drogą. Czy oddajemy uczniom to decydowanie? I wtedy mistrzowie są niepotrzebni. Tylko do czego to doprowadzi?
No to jest ta właśnie podstawowa pomyłka, z którą mamy dzisiaj do czynienia, gdzie ogromnie wiele dajemy praw uczniom, kiedy zapominamy o tej drodze, którą ojciec wskazał, że jest mistrz i uczeń, tylko mówimy, że właściwie ten młody człowiek bez żadnej wiedzy też ma prawo do głoszenia swoich poglądów. Po prostu odebrano wiedzy, jej należne miejsce. Dzisiaj bardzo często, tak jak mówię, to niewiedza decyduje o tym, że ktoś ma prawo się wypowiadać. Absolutnie, żeby było jasne, uważam, że to za ogromny błąd. Jest faza dorastania młodego człowieka, kształcenia się. Mamy określone jasno w prawie 18 rok życia, prawda, kiedy ten człowiek staje się dorosły. Powinniśmy naprawdę popatrzeć spokojnie na to, jak przebiega dojrzewanie młodego człowieka. Powinien być okres, kiedy ten młody człowiek uczy się, kiedy faktycznie jest wychowywany, po to, żeby dopiero po osiągnięciu pewnego wieku mógł on z kolei to, czego się nauczy, czym będzie już i jakie będzie miał wychowanie, żeby mógł to oddawać. Dzisiaj jest tu też wyraźne zaburzenie i bardzo dobrze znowu te organizacje, które promują ideologię gender, ideologię LGBT, wykorzystują tą sytuację. Kiedy mówią, że ten Tęczowy Piątek jest organizacją od wewnątrz czynioną, czyli że młody człowiek sam na to wpada. Oczywiście, że sam na to nie wpada. Wszyscy wiemy, że kampania przeciw homofobii, tak się nazywa ta organizacja, już któryś rok na swoich stronach promuje tę akcję i przekazuje materiały gotowe, wytyczne uczniom. No tu trzeba jeszcze raz powiedzieć to, o czym mówiłam, na co zwracam uwagę i co jest pokłosiem jeszcze wcześniejszych lat. uczniowie niestety od bardzo dawna, zwłaszcza od tej reformy z 99 roku, nie byli uczeni według takiego prostego wzorca, czyli nie byli uczeni logicznego myślenia, nie byli uczeni powiązywania faktów, czyli na przykład uczenia chociażby historii według przyczynowo-skutkowego procesu, tylko okazuje się, że wystarczą jakieś tam krótkie informacje albo z Wikipedii, albo z jakiegokolwiek innego tam źródła. Uczniowie bardzo często w tej chwili korzystają z takich skrótowych przekazów. Tak jak patrzymy na wszystkie informacje, na wszystkie portale, prawda? Wystarczy przeczytać tytuł. Ten tytuł jest najważniejszy i treści właściwie już nie bardzo, ewentualnie kilka zdań. To wszystko powoduje, że młody człowiek nie włącza tego swojego myślenia, nie sprawdza niczego, tylko przyjmuje te podane informacje, często opinie, jako fakt obowiązujący, przyjmuje jako własny. To jest takie zjawisko mediotyzmem zwane, które faktycznie powoduje, że ci młodzi ludzie są bardzo podatni na manipulowanie. Tak? Jeszcze raz mówię, jeżeli słyszą, że ta kwestia ideologii gender to jest opowiadanie o czymś, co jest takie dobre, co jest takie piękne, że wszyscy się kochajmy, wszyscy się szanujmy, wszyscy się tolerujmy i tak dalej, i tak dalej, to ten młody człowiek, który nie jest nauczony samodzielnego myślenia, krytycznego myślenia, logicznego myślenia, łatwo to przyjmuje w dobrej woli, a ci ludzie, którzy przekazują, ci dorośli ludzie z premedytacją oszukują tego młodego człowieka, z premedytacją go wykorzystują. Wystarczy popatrzeć na takie akcje chociażby jak ten strajk klimatyczny. Czy ktokolwiek z tych młodych ludzi, którzy zebrali się na tym wydarzeniu, zadał pytanie, o co tak naprawdę chodzi? Jakie są podstawy do tego, żeby tak, a nie inaczej mówić? Na czyje wskazanie tutaj przyszli? Kto z dorosłych ma w tym momencie możliwość przekazania im prawdziwej wiedzy? Dlaczego nie ma konfrontacji różnych tutaj argumentów? No bo nie. Bo tak dzisiaj niestety funkcjonuje ten młody człowiek, tak funkcjonuje ta rzeczywistość. I jeszcze raz mówię, przeraża ta premedytacja tych dorosłych ludzi, którzy po prostu używają tego młodego człowieka, zabierając mu absolutnie wolność. Oni nim z premedytacją, z wyrafinowaniem kierują i nie mają wyrzutów sumienia, że niszczą tego człowieka, bo ten młody człowiek jest tylko narzędziem do tego, żeby prowadzić tą złą, niszczącą ideologię LGBT, ideologię gender.
Bezpieczna i mądra edukacja to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Halo, bardzo proszę. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Krakowa, z Nowej Huty.
A możemy poznać imię?
Proszę?
Możemy poznać imię pani?
Wala.
Prosimy.
Podałam swoje imię. Ja tylko chciałam może tak w ten sposób powiedzieć.
Prosimy panią o wyciszenie radioodbiornika.
Właśnie
czy
już to robię.
Chciałam
powiedzieć, że pan Krzysztof Starnowa mnie zmobilizował również. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy bardzo, bardzo dumni, że mamy taką panią kurator. No i chciałam też podziękować ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, dyrektorowi, za zapraszanie pani kurator, bo tyle można się mądrych rzeczy dowiedzieć. Ale dzwonię tylko z jednym pytaniem. Chciałabym usłyszeć od ojca albo od pani kurator, czy jest jeszcze któreś kuratorium w mojej ojczyźnie, czy jest gdzieś taka pani kurator albo pan kurator jak nasza pani Barbara Nowak. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie panią. No, każdy jest indywiduum, prawda, w swoim rodzaju. Tak jak pani jest tylko jedna, tak jak ojciec Dawid jest tylko jeden, tak każdy jest w swoim rodzaju, ale pewnie chodzi o coś zupełnie innego, o pewnego rodzaju właśnie taką myśl związaną właśnie chociażby z tym, o czym dzisiaj mówimy. Czy mamy wspólne spojrzenie, jeśli chodzi o kuratorów, jeśli chodzi o ministerstwo? Czy mamy tutaj wspólne spojrzenie na dobro szkoły, na dobro ucznia, na dobro nauczycieli, rodziców, na dobro naszej ojczyzny?
Znaczy, ja najpierw powiem tak, że bardzo dziękuję pani Wali i osoby, na które się powoływała. Dziękuję. To mój Kraków i moja Nowa Huta, moje serce. No, ale powiem tak, ja jestem przekonana, że wszyscy kuratorzy i ministerstwo myśli o dobru dziecka. Różnie to realizujemy, na pewno. Ja jestem pewno specyficzną osobą, bo nie potrafię milczeć, więc mówię. Nie potrafię nie zabierać głosu, kiedy uważam, że dzieje się krzywda. Taka byłam, tak jestem wychowana i tak się zachowuję. Może inni robią to ciszej, a może nawet lepiej niż ja. Nie wiem tego. Uważam za swój obowiązek występować w obronie dziecka, w obronie bezpieczeństwa dziecka i to robię. No i myślę, że czy to ministerstwo, czy kuratorzy, inni sami za siebie mogą powiedzieć, w jaki sposób oni podchodzą do tych spraw, o których ja może głośniej niż oni mówię.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, jesteśmy w drodze i słuchamy. Bardzo dziękuję pani kurator z całego serca za przybycie do radia, do telewizji i, no, i za tę posługę myślenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Może pani, tej pani ze Szwajcarii najpierw. Otóż chciałbym powiedzieć, ja mam dość duży kontakt z tym niemieckojęzycznym obszarem i niestety dzieje się tam źle już od dawna. Nie wiem, jak pani miała szczęście w Szwajcarii. W Szwajcarii tak dokładnie nie znam, ale wiemy, że jest duże zdemoralizowanie od Szwajcarów z kolei. Generalnie duże zdemoralizowanie, widać to też później po praktykach religijnych, że te kościoły są niestety puste. Również w kościele dzieją się przeróżne sprawy, przeróżne. Ja pamiętam, jak mieliśmy zaczynać z Radiem Maryja, a więc to już prawie 30 lat temu. Pojechaliśmy do jednego biskupa, którego znałem i jak tam było, ile miał problemów z tym, żeby seminarium przywrócić z powrotem, seminarium, żeby tam byli wychowywani, żeby nie było jakichś tam na uniwersytetach koedukacja, gdzieś formacji nie ma takiej szczególnej. Tak, jak miał problemy inne. Jakie były nadużycia, na przykład ludzie żyjący w konkubinatach, związani sakramentem małżeństwa z innymi, przychodzili do kościoła i księża robili coś, jakieś takie błogosławieństwo dla nich, takie nabożeństwo. Ja mówię, no to, a później jest pewno przyjęcie i wesele, no tak, no. No i ten biskup nie mógł sobie poradzić. Jest dużo, bardzo dużo tych różnych nadużyć. To idzie właśnie w kierunku rozłożenia kościoła, zniszczenia wiary. To jest i to na wszystkich, powiedziałbym, wszystkich polach. Co tę myśl, którą rozpocząłem, mógłbym kontynuować, dawać przykłady więcej. Ale teraz właśnie mówimy o dzieciach, o młodzieży. Niestety to jest. Jest to, tam było takie wsączanie niezauważalne na pierwszy rzut oka. Pamiętam spotkania i z rodzicami też niemieckojęzycznymi, akurat teraz w tej chwili myślę o Niemczech. Dzieci mówiły, to jest te dzieci ze szkoły podstawowej. Dziewczynka mówi do mamy, jak mi nie dasz pile, to ci przyniosę dziecko. Czy jak nie dasz mi pigułki, dasz mi dać pigułkę. Wiadomo, o co chodzi. Tak, także to jest to, tak poszło daleko i tym deprawatorom o to chodzi. No, ja nieraz mówię w Radiu Maryja, cytowałem pewnego wielkiego mistrza loży, Wielki Wschód, który mówił, my Kościoła nie zniszczymy, zniszczeniem, znaczy rozumowymi argumentami zniszczymy, zniszczeniem obyczajów. I to jest to niszczenie od dziecka, od dziecka. Niedawno spotkałem się z prowadzącymi szkołę, zresztą bardzo dobrze, i to nie jedną szkołę, może tak. I między innymi usłyszałem od tych nauczycieli, że zauważają jakiś dziwny trend wśród tych, no, można powiedzieć, dzieci, bo to najwyżej do matury. W pewnym okresie zaczyna się w niektórych, proszę powiedzieć, środowiskach, zaczyna się jakaś taka, mówią, dziwna moda przeciwstawiania się temu, co katolickie, to, co naturalne, normalne, według prawa naturalnego, jakaś moda, żeby być lesbijką czy gejem. Aż tak. To bardzo, bardzo wszystko jest to niebezpieczne. Rzucone to jest na to nasze myślenie o wolności. My mamy to bardzo mocno. Co mi tu ktoś będzie mówił? Jakiś ksiądz, prawda? Że ma być tak czy tak. Ja jestem wolny. Także no, więcej jeszcze tych przeróżnych przykładów można by dawać. I ja bym powiedział jedno, strzeżcie dzieci, kochani rodzice, nauczyciele, dziadkowie, i nie gorszcie dzieci. Pan Jezus nie nadaremno powiedział, kochani, powiedział tak, że jeżeli lepiej byłoby gorszycielowi uwiązać kamień, żeby mu uwiązali kamień w szyi, zatopili w głębokościach morskich, niż miałby zgorszyć to najmniejsze, to dziecko. To jest tak, takie potworne są konsekwencje później w życiu człowieka, jeżeli jest zgorszony, jeżeli jest wykrzywiony w tej dziedzinie właśnie. To jest bardzo delikatna dziedzina. I robić w szkołach takie rzeczy, jak ten, no, no to, co te fundacje przeróżne i tak dalej, to jest coś takiego. Ale jeszcze jeden przykład. Jaka jest ta polityczna poprawność, jak ta ideologia mocno wchodzi? Otóż, proszę Państwa, jest taki biskup redemptorysta, w tej chwili już na emeryturze, w Argentynie. Ja z nim nie rozmawiałem, ale słyszałem od innych. On był odpowiedzialny za duszpasterstwo w wojsku, czyli biskup polowy, byśmy powiedzieli. To było parę lat temu, nie wiem, który to był rząd wtedy. I wtedy w szkołach postanowili, był taki przepis, dał minister ten od szkolnictwa, czy dopuścił do tego, żeby automaty były, przepraszam, z pewnymi, no, no bardzo, no, środkami antykoncepcyjnymi, tak powiem. W szkołach. I on sprzeciwił się i napisał list do tego ministra, że nie wolno gorszyć dzieci. I zacytował Ewangelię, właśnie słowa Pana Jezusa, które powiedziałem o tym zgorszeniu. Biada gorszycielowi. To. I lepiej bym było, żeby mu uwiązali kamień młyński u szyi i zatopili w głębokościach morskich. Zacytował Pana Jezusa. Proszę Państwa, tego biskupa zabronili biskupowi pojawiać się w wojsku, zabronili mu pełnić funkcji rząd tamtejszy. I już nigdy nie wrócił, tak, już nigdy nie mógł pełnić tej funkcji biskupa polowego. To było w Argentynie. Parę lat temu, nie pamiętam już ile lat temu. To idzie przez cały świat, to jest ideologia. Jeszcze raz radzę wziąć książkę pani Margaret Peters, wydały to siostry Loretanki, pytajcie państwo o to, ona wyraźnie pisze, jak zaangażowana jest to Unia Europejska, te wszystkie agenty, ONZ, pisze, podaje te różne sprawy. Książka nie jest taka, to nie jest powieść, także trzeba troszeczkę pomyśleć, ale to myśmy powinni być wszyscy przygotowani na to, co idzie. To jest globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, taki tytuł. Dziękuję jeszcze raz i naprawdę róbmy wszystko. My musimy przygotowani być, tak jak na chorobę, strzec się raka, strzec się grypy, to się przygotowujemy do tego. Odpowiednia higiena musi być stosowana, odpowiednie środki zastosować, żeby nie zachorować, czy starać się uniknąć tej choroby. Tak samo w tych sprawach duchowych, a zwłaszcza naród, rodzina, dzieci są przyszłością, młodzież jest przyszłością, a w tej dziedzinie oni chcą celowo to zrobić i tak rozbudzają, bo wiedzą, że jeżeli tu człowiek nie będzie uporządkowany, to można z nim robić, co się chce. To jest dziedzina bardzo delikatna i tu trzeba wychować się. I samo wychowanie musi być. To musi być determinacja pewna. Jeżeli tu nie jest wychowany, to później wszędzie będzie. Będą zboczenia przeróżne. Już nie wolno powiedzieć zboczenie. Prawda? No. I teraz to jest coś. To jest tak, to jest diabelskie po prostu. Dziękuję, ale nie bójmy się, nie jesteśmy sami. Pan Bóg da nam siłę i pomagajmy ludziom. Są też tu później też przemiany, nawrócenia. To jest ciekawe, jak właśnie ci ludzie, którzy tak poszli gdzieś i strasznie swoje życie pokaleczyli, jak się nawracają, jak działa łaska Boża. To jest też piękne. Dziękuję z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem, mówił ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maria.
Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi. Ojcze dyrektorze, pytano mnie o to wcześniej, czy mam jakieś wsparcie. A ja powiem tak, że dla mnie największą, naprawdę najwspanialszą sprawą jest wsparcie ojca dyrektora. Ja uczę się mądrości od ojca, staram się w każdym bądź razie uczyć i tą naukę i to, co ojciec mówi, absolutnie przez siebie staram się jakoś przetworzyć, ale powiem tutaj coś, że w nawiązaniu do tego, co ojciec dyrektor powiedział. Otóż w tych standardach WHO jest wyraźne wskazanie i to jest zapisane już od wieku 9, a na pewno 12 roku życia, że młodzi ludzie mają eksperymentować z seksem, że mają sprawdzić, czy seks z dziewczynką, czy seks z chłopcem jest tym lepszym. No, jak można w ogóle takie rzeczy wskazywać młodym ludziom, kiedy jeszcze w ogóle ta ich tożsamość, świadomość własnego odczuwania seksualności jest nieukształtowana. To jest to, o czym mówimy, ogromne niszczenie. A mówiąc o tym, że co chce zniszczyć w pierwszym rzędzie ideologia gender, to trzeba powiedzieć, że między innymi i naszą wiarę. Tak, jest wyraźnie powiedziane, że w tych wskazaniach wprowadzania ideologii gender jest wyraźnie powiedziane, że należy zaatakować wszelkie wartości, że należy powiedzieć, że religia to nie jest coś, czym człowiek powinien żyć, że to jest coś bardzo złego, czyli to wszystko, o czym my mówimy, to wyraźnie wskazuje, że ideologia gender chce zniszczyć człowieka, jego ukształtowanie, jego tradycje, jego wiarę, po to, żeby potem tego człowieka zupełnie wyzutego z jakichkolwiek idei, a nie ideologii, z idei, żeby z niego stworzyć tego niewolnika nowej, totalitarnej ideologii gender.
Bezpieczna i mądra edukacja, temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Telewizji TVAM oraz Radia Maryja. Zapraszamy na drugą część naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Będzie wraz z nami pani Barbara Nowak-Mapolski, kurator oświaty. Za tę część spotkania serdecznie, pani kurator, dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy również wszystkim widzom Telewizji TVAM oraz słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie, za obecność, za zasłuchanie. I zapraszamy na drugą część. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.